Godzina 7.51, a my wracamy do Europy, bo w naszym studiu jest niemiecki korespondent Radia Wnet, pan Jan Bogatko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, jestem niemieckim korespondentem, ale teraz jestem w Warszawie.
Bo konferencja.
Bo jest konferencja, na której będę. W ogóle ostatnio mam taki polski okres, bo przed chwilą dosłownie byłem we Wrocławiu na debacie konstytucyjnej z udziałem wielu licznych naukowców, politologów, profesorów prawa, teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego. Bardzo ciekawa była to debata, prowadziłem ją zresztą i ciekawa jest wymowa tej debaty, a mianowicie, że Polsce potrzebna jest jednak nowa konstytucja i wydaje mi się, że z tym zgadzam się w całej rozciągłości, aczkolwiek jako straszny konserwatysta uważam, że dramat polegał na tym, że przynajmniej przez dwa dni nie obowiązywała polska konstytucja, czyli konstytucja kwietniowa, na której można byłoby budować restaurację państwa polskiego. Dlatego też mam trudności z trzecią Rzeczpospolitą.
No z trzecią Rzeczpospolitą mamy wszyscy trudności, może właśnie dlatego powstało Radio Wnet, żeby jakoś z tymi trudnościami sobie poradzić, a ta konferencja, która dzisiaj jest w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, może powiemy publiczności, o czym będzie.
Będziemy mówić o wolności słowa na tej konferencji i to jest oczywiście dla dziennikarzy rzecz najważniejsza, bo bez wolności słowa dziennikarze nie mogą funkcjonować, no chyba, że są urzędnikami mediów, a staramy się nim nie być w każdym razie. Ci, których znam, to nie należą do tej kategorii. Innymi słowy, trzeba o to walczyć codziennie. Codziennie walczy się o wolność słowa.
Ponieważ nasi zachodni sąsiedzi bardzo troszczą się wolnością słowa, demokracją i w ogóle wszystkimi możliwymi świętymi rzeczami w Polsce, to przez chwilę zatroszczmy się o zachodnich sąsiadów. Jak jest w Niemczech z wolnością słowa w tej chwili?
Z wolnością słowa w Niemczech jest trudno ze względu na to, że istnieje ten nakaz politycznej poprawności, który nakłada określone okulary wszystkim na oczy i pozwala spoglądać na to, co się dzieje w Niemczech i na świecie pod określonym specyficznym kątem. Przekroczenie tego kąta oznacza, że się jest i tutaj występuje cała lista przymiotników, za pomocą których można tego dziennikarza obdarzyć. Kiedyś było oczywiście inaczej. Ja pamiętam, zacząłem moją przygodę z niemieckimi mediami dość wcześnie, bo to były wczesne lata 80. To były naprawdę wolne media. Później do głosu dochodzili ci, którzy przeprowadzili na zachodzie rewolucję 68, czyli to były te dzieci lewicowego ukąszenia, które starały się swój kaganiec wprowadzić do wszelkich placówek medialnych, co doprowadziło do, to jest takie niemieckie słowo, ale w Polsce znane, zgleichszachtowania tych wszystkich mediów, które zaczęły nagle, jak to się mówi, robić wszystko na jedno kopyto. Bardzo często też mówiono i były takie konferencje nie tak dawno zresztą u kanclerz Merkel, gdzie uzgadniano pewną tematykę, jak należy do tego podejść. To przypominało na żywo jakieś takie spotkania, które pan redaktor Urban swego czasu jako rzecznik pewnego rządu, który już należy do przeszłości, prowadził z dziennikarzami różnych bardzo zasłużonych mediów. Jeden tytuł istnieje po dzień dzisiejszy, to jest polityka.
A niektórzy politycy, którzy zaczynali wtedy w czasach rzecznika Urbana, będą teraz startować, zdaje się, do wyborów europejskich, z listy europejskiej zresztą.
No naturalnie, dlatego że świat to jest bardzo dziwne urządzenie. To znaczy, są ludzie, którzy podejrzewają, że to niekoniecznie Pan Bóg wymyślił świat, bo on by to urządził chyba lepiej, no ale zostawmy to ekspertom.
Dobrze, jak będą jacyś eksperci, zapytamy, kto stworzył świat. Skoro tutaj Pan mówi o tym pokoleniu 68, to dość często tak się właśnie zwala tą sytuację obecną w ogóle na zachodzie Europy na pokolenie 68, ale przecież to pokolenie już jest mocno podstarzałe. To nie jest tak, że wciąż decyduje, czy w Niemczech młodsze pokolenia nie mają ochoty, jak to zwykle w historii bywa, odejść od tego lewicowego paradygmatu, coś zmienić?
Oczywiście, no są młodsze pokolenia i one chcą od tego odejść, ale nie zapominajmy o tym, że istnieje coś takiego jak szkolnictwo i oświata, które kształci ludzi, innymi słowy, te myśli, które wyrażał ruch 68. Rzeczywiście ma pan rację, że to są ludzie wiekowi. Sam do nich należę, też byłem człowiekiem roku 68, tylko z tej strony Odry. Tutaj w Polsce
zupełnie
wyglądało to inaczej. To zupełnie wyglądało inaczej. To znaczy, ja się czasami czuję bardzo stary w sytuacji, jak mi się przypomni o czymś, czy o kimś, a jego pamiętam jako bardzo młodego człowieka.
młodość to jest przede wszystkim stan ducha. Jeszcze rozmawiając o tych Niemcach, czy oni już po tych kilku latach dobrej zmiany pogodzili się z tym, że w Polsce jednak nie wszyscy czytają Gazetę Wyborczą, nie wszyscy głosowali na Donalda Tuska, czy cały czas jest tak, że uważają, że to jest jakiś taki wypadek przy pracy, który się niedługo skończy?
No ci, którzy są wierni swojej myśli przewodniej, ideowej i tak dalej, uważają, że oczywiście to jest wypadek przy pracy. To są ci, którzy pod pojęciem demokracja rozumieją wyłącznie demokrację socjalistyczną. To już mieliśmy przecież. To tak było przecież za PRL-u. To też nie był jakiś komunizm, jakiś straszny system. To była demokracja, tylko że socjalistyczna. Wiemy, jak to jest. To jest tak, jaka jest różnica między krzesłem elektrycznym, a krzesłem, na którym się wygodnie siedzi. To jest taka, jak między demokracją socjalistyczną. To mamy. To mamy teraz w zachodniej Europie w całej rozciągłości. Ja w ogóle mam pewne obawy, obiekcje. Nie wiem, czy można określać Europę zachodnią jako zachodnią. Z tym mam pewien problem. Pamiętam, jak zaczęto mówić o Polsce, o Węgrzech czy o Czechach jako o Europie Wschodniej. Więc ja się rozzłościłem strasznie na pewnym spotkaniu dziennikarskim zresztą. Powiedziałem, proszę panów, mówcie po prostu Ostblock, czyli blok wschodni. No bo rzeczywiście mówiono bardzo lekceważąco o tych krajach. A czy można sobie wyobrazić historię Zachodu bez wojen turecko-węgierskich, bez Czech jako stolicy Cesarstwa Rzymskiego, w końcu narodu niemieckiego, czy bez Polski? Nie, nie można, ale przecież nikt się historii nie uczy.
Może jednak ktoś się nauczy. Zmierza powoli ku swojemu chyba końcowi epoka pani kanclerz Merkel. Jak pan porównuje to z poprzednimi epokami w dziejach Niemiec, które też pan obserwował, jak to wygląda?
No to rzeczywiście jest wielka epoka. Merkel wywarła wielkie piętno na tej polityce, na polityce Niemiec. Ona wykorzystała ten atut, że będąc kobietą w sytuacji, w której równouprawnienie można definiować bardzo różnie, cieszyła się pewnego rodzaju pobłażaniem ze strony innych polityków. To znaczy nie wypadało napaść na pierwszą damę niemieckiej polityki. Gdyby to był facet, być może posiniaczony skończyłby swoje panowanie jedną lub dwie kadencje wcześniej. Ale w przypadku pani Merkel, o której się zresztą mówi za mężem, pani Merkel, pani kanclerz, nie mówi się kanclerz, nie mówi się Merkel, prawda? To jest też bardzo charakterystyczne. To jest właśnie ten absolutny brak równouprawnienia, absolutna nietolerancja wobec płci pięknej, w tym sensie, że się ją w pewien sposób wynosi na ołtarze polityki w tym znaczeniu. Oczywiście o Merkel mówiono różne rzeczy. Niektóre są prawdziwe, niektóre nie są prawdziwe, a inne są niesprawdzalne. A mianowicie to, że wychowała się w Niemczech Wschodnich, jest oczywiste, ale co ona robiła? Czy ona jeździła do Moskwy? Co ona w tej Moskwie robiła jako młoda działaczka FDJ, Wolnej Młodzieży Niemieckiej, czyli coś w rodzaju polskiego ZMP czy ZMS-u? Tego nie wiemy. Nie wydaje mi się, żeby to od razu ukazało się w jakiejś książce. Może za 10, za 15 lat, jak będą to pisać inni ludzie w sytuacji innych Niemiec, być może po wyborach za kolejnych 4 czy 8 lat.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Bogatko, korespondent Radia Wnet w Niemczech, a dzisiaj na konferencji w Warszawie, konferencji o wolności słowa, gdzie dziennikarze z Polski, nie tylko z Polski, będą się zastanawiać, jak to jest z tą wolnością słowa, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Minęła godzina 8, czas na chwilę muzyki, zanim przejdziemy do następnych poważnych spraw, to może teraz Elvis Presley. Godzina 8.03, to jest Poranek Wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, zaczęła się druga godzina Poranka Wnet. Proszę Państwa, jutro Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, już o tym trochę dzisiaj w Poranku Wnet mówiliśmy, a przede mną książka Obszar Centralny Zrzeszenia WIN 1945-47. To jest tak, że wielu osobom się wydaje, że wszystko już wiadomo o Żołnierzach Wyklętych, księgarnie uginają się często od książek, gdzie możemy na okładkach oglądać zdjęcia naszych niedawno odzyskanych odzyskanych bohaterów, ale prawda nie jest taka, że wszystko jest wiadomo, wprost przeciwnie, my wciąż wiemy bardzo niewiele, wciąż historycy nad tym pracują, wciąż jeszcze daleko do tego czasu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że tutaj ta syntetyczna wiedza na temat tego obszaru, tego etapu dziejów polskich jest nam naprawdę znana, a w naszym studiu jeden z ludzi, którzy właśnie pracują nad tym, żebyśmy jak najwięcej na gruncie naukowym, a nie tylko popularnym czy publicystycznym dowiedzieli się o żołnierzach wyklętych, redaktor tej wspomnianej przeze mnie książki, pan dr Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Badań Historycznych w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Ten fenomen, jako było zrzeszenie win, to właściwie co my w tej chwili tak naprawdę o nim wiemy?
W historii zrzeszenia win tak naprawdę koncentrują się wszystkie zalety i wady wiedzy ogólnej na temat żołnierzy wyklętych, na temat podziemia antykomunistycznego. To znaczy mamy wrażenie, że wiemy bardzo dużo, tak jak powiedział pan redaktor, natomiast w praktyce wydaje się, że pozostajemy na etapie pewnej wiedzy formułkowej, takiej, której założenia przyjęliśmy jeszcze w latach 90., uznając, że nic nowego się do tej historii nie wniesie. A jest to generalnie nieprawda. Kiedy sięgnie się do szczegółowej dokumentacji, okazuje się, że te przyjęte kiedyś za pewniki tezy muszą zostać zweryfikowane. To znaczy, kiedy spojrzymy sobie w chwili obecnej na historię trzech podstawowych struktur zrzeszenia win, czyli tych trzech obszarów, centralnego, zachodniego i południowego, okazuje się, że każdy z nich tak naprawdę proponował inną wizję działalności konspiracyjnej, mimo że łączył ich ten sam szyld. Książka, o której pan mówił, dotyczy niewątpliwie najsilniejszej struktury konspiracji antykomunistycznej w Polsce. Obszar centralny miał to szczęście, bądź też nieszczęście, że w jego skład wchodziły dwa okręgi, które przechodziły kolejne fazy przemian organizacyjnych w sposób płynny, a ich dowódcy nie dopuścili do dekompozycji struktur terenowych. Myślę tutaj o organizacji białostockiej i lubelskiej. Z tego też powodu był to obszar, który aż do roku 1947 dysponował kilkudziesięciotysięczną armią konspiratorów, którzy byli zdecydowani prowadzić dalej działalność konspiracyjną, ale konspiracyjną w wymiarze wojskowym. To jest właśnie taki paradoks tej organizacji, że z jednej strony szermowała ona tym obliczem cywilno-obywatelskim, a z drugiej strony właśnie mamy obszar centralny, w którym w dalszym ciągu są oddziały partyzanckie, w którym okresowo sporządza się dokumenty awansowe, odznaczeniowe, wnioski się przygotowuje. To jest sytuacja schizofreniczna, ale w gruncie rzeczy z jednej strony dowódcy tego obszaru nie mieli możliwości tak naprawdę wpłynąć na swoich podkomendnych, ażeby wprowadzić ten postulowany projekt zrzeszenia, czyli tej organizacji cywilno-obywatelskiej. Z drugiej strony, kiedy spojrzymy na rozkazodawstwo owego dowództwa obszaru centralnego, tak naprawdę nie bardzo im na tym również zależało. Chcieli mieć jednak w dyspozycji pewne instrumenty zbrojne na wypadek zmiany sytuacji geopolitycznej. I to jest obszar centralny. Obszar południowy był zdecydowany od samego początku kontynuować konspirację właśnie w wymiarze cywilno-obywatelskim z w zasadzie całkowitym wygaszeniem walki zbrojnej. Uznawał on, że głównym polem do działania jest uświadamianie społeczeństwa polskiego odnośnie tego, co dzieje się w Polsce, obnażanie zbrodni komunistycznych, dewastacji gospodarki, ruinacji przemysłu, podległości Rosji sowieckiej. I na tym polu też odnosił znaczące sukcesy. Przypomnę tutaj o różnego rodzaju pismach z Orłem Białym na czele, z ulotkami, które były wydawane wydrukowane w wielotysięcznych nakładach. I mam wreszcie obszar zachodni, strukturę najsłabszą organizacyjnie, której pomysł na funkcjonowanie coraz bardziej zaczyna przypominać pomysł generała Stanisława Tatara, czyli utworzenia tych 14 ekspozytur wywiadowczych na miejsce masowej konspiracji antykomunistycznej, które te ekspozytury miały po prostu pełnić funkcję usługową wobec rządu polskiego na uchodźstwie sztabu naczelnego wodza i również różnych służb wywiadowczych aliantów zachodnich.
Czy jesteśmy w stanie dzisiaj określić, ile osób było bezpośrednio zaangażowane w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość?
Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie, bo nikt nie z uwagi na normy konspiracji nie sporządzał żadnych wykazów stanów osobowych, ale jeżeli weźmiemy za jakiś punkt odniesienia liczbę osób, która ujawniła się w roku 1947, a jest to ponad 55 tysięcy ludzi, no to blisko 90%, co zresztą przyznawał sam resort bezpieczeństwa, to byli konspiratorzy związani ze Zrzeszeniem WiN. Do tego musimy dodać bliżej nieokreśloną liczbę konspiratorów, którzy zaprzestali działalności konspiracyjnej po pierwszej amnestii, a nie ujawnili się, jak również tych, którzy nie zdecydowali się na amnestię w roku 1947 i to jest kolejnych na pewno co najmniej kilka tysięcy ludzi. Także sądzę, że w Zrzeszeniu WiN przez cały rok 1946 to jest 70-80 tysięcy ludzi z całą pewnością. I w 47 to jest na pewno powyżej 60.
Rozumiem, że ten 47 rok tutaj jest przyczyną oczywistych punktem granicznym, ale do kiedy ta konspiracja tak działa nawet w tych jeszcze śladowych formach?
Na Białostoczyźnie, na Lubelszczyźnie działa do połowy lat 50. i jest to konspiracja odwołująca się właśnie do tradycji tego głównego nurtu poakowskiego, czyli delegatury sił zbrojnych na kraj i Zrzeszenia WiN. Dla owych konspiratorów w gruncie rzeczy te nazwy, które wymieniłem, miały charakter wyłącznie fasadowy, to znaczy oni dalej uważali się za żołnierzy Armii Krajowej, a te wszystkie założenia, które legły u podstaw utworzenia Zrzeszenia WiN, czyli zerwanie ciągłości legalistycznej i tej podległości rządowi, w ogóle do nich nie docierały. Sądzę, że gdyby znali pomysły twórców Zrzeszenia WiN, to no ich reakcja mogła być niezwykle, niezwykle brutalna w stosunku do właśnie owych pomysłodawców.
Tam się wiążą też z tą konspiracją WiN-u te historie o tych kolejnych komendach, o prowokacjach ze strony tych służb PRL-owskich. Czy my dzisiaj mamy na ten temat już taką pełną wiedzę? To jest opisane?
Częściowo tak. Ja przypomnę tutaj publikację, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej już wiele lat temu pod tytułem Zwyczajny Resort, gdzie były dwa dosyć duże artykuły monograficzne poświęcone operacji Cezary, czyli tej największej prowokacji resortu bezpieczeństwa, utworzenia fikcyjnej, prowokacyjnej piątej komendy WiN-u. I to zarówno jeśli chodzi o główne pole rozgrywki, czyli z delegaturą zagraniczną WiN-u, jak i tym fragmentem rozgrywki krajowej, której głównym celem było zniszczenie pozostałości 6 Brygady Wileńskiej, czyli oddziału Huzara.
Ta historia to też jest historia ludzi. Historia ludzi to też są oczywiście fotografie. Te opracowania zawsze pełne są tych wzruszających fotografii, które pokazują nam tych pięknych Polaków, ale tak, żebyśmy choć trochę przybliżyli. Kto jest tutaj na okładce, panie doktorze?
Prezes pierw obszaru centralnego, a później przez kilka tygodni trzeciego zarządu głównego Zrzeszenia WiN, Wincenty Kwieciński. Tak, historia obszaru centralnego i tego ośrodka dowódczego tej struktury konspiracyjnej pokazuje z jednej strony ciągłość wyborów ludzi, którzy tę konspirację antykomunistyczną tworzyli. To znaczy nie ma tam ludzi przypadkowych. To są w 100% ludzie, którzy zaczynali swoją służbę publiczną, czyli służbę w konspiracji niepodległościowej u progu II wojny światowej. Ludzie absolutnie z elity konspiracji niepodległościowej lat II wojny. Poza Wincentym Kwiecińskim, który przypomnę był szefem kontrwywiadu w okręgu AK Warszawa Miasto. Mamy tam jeszcze przecież Józefa Rybickiego, pierwszego komendanta obszaru centralnego, czyli zastępcę dowódcy KEDYW-u Komendy Głównej Armii Krajowej, a jeszcze wcześniej przed nim Jana Mazurkiewicza, który jest jest komendantem obszaru centralnego delegatury sił zbrojnych na kraj, czyli dowódcę Kedywu. I mamy wreszcie no, wspaniałe kobiety w tej konspiracji, czyli Zofię Franio, przypomnę, komendantkę kobiecych zespołów minerskich w Kedywie Komendy Głównej AK, i Halinę Sosnowską, która przed wojną była wicedyrektorem Polskiego Radia do spraw programowych.
Tutaj pan Jan Bogatko chciał coś dodać.
Mam tylko takie krótkie pytanie. Obszar centralny, geograficznie jak to wygląda?
Obszar centralny obejmował pięć byłych województw i pięć byłych okręgów Armii Krajowej. Okręg białostocki, okręg lubelski, łódzki, kielecki i warszawski.
To teraz na zakończenie możemy zapowiedzieć, bo rozumiem, że będzie też spotkanie tutaj dotyczące tej książki.
Tak, zapraszam wszystkich do siedziby IPN przy ulicy Marszałkowskiej do przystanku Historia 1 marca na godzinę 17.30 na promocję książki Obszar Centralny Zrzeszenia WIN.
Tak, a my przy okazji zapraszamy do czytania książek, żeby tylko powiedzieć słuchaczom, że istnieje pewna ciągłość. To pan Wincenty Kwieciński był ojcem nieżyjącego już dzisiaj Jacka Kwiecińskiego, wybitnego publicysty Gazety Polskiej, który pisał o bardzo ciekawie o polityce zagranicznej i był wielkim pasjonatem Ameryki. Miałem zaszczyt go kiedyś poznać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, autor licznych książek i opracowań na tematy związane z najnowszą historią Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.